W studiu dzisiaj redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, prezes. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam ciebie, witam was, drodzy widzowie.
Bank PKO BP zatrudnił Franciszka Przybyła. O co teraz cała ta burza medialna? Czemu, kim jest Franciszek Przybyła? Czemu mamy taką burzę właśnie?
No właśnie, bo może to wcale nie jest problem, że bank PKO BP zatrudnia
fachowców. Przecież może sobie zatrudniać, kogo chce.
Może zatrudniać, tym bardziej, że być może pan Franciszek Przybyła jest znakomitej klasy fachowcem, który będzie, on z tego co wiem, jest zatrudniony jako specjalista w dziale Human Resources, tak?
Tak, dokładnie. No, czyli... A wcześniej był przedstawiany jako między innymi konsultant medyczny, a też widziałam asystent społeczny, także...
Szeroko
człowiek,
który się
człowiek.
Żadnej pracy nie boi i zna się na wszystkim, dlatego myślę, że i w banku PKO BP bardzo się przyda. Może nawet zrobi zawrotną karierę. Nie wiem, czy będzie tam podgryzał prezesa Glapińskiego, ale może, no, może rzeczywiście to jest człowiek, który powinien tam być. No i w zasadzie nie ma o co robić afery, prawda? Ale tak na poważnie. Otóż pan Franciszek Przybyła, to jest asystent posła Łukasza Mejzy i już chyba wiemy wszyscy, skąd się wzięła ta fucha konsultanta medycznego, bo to właśnie wtedy, kiedy poseł Mejza próbował, można powiedzieć, dorobić się na krzywdzie ludzkiej, na takim, no na byciu hieną po prostu, bo przypomnijmy historię, pan poseł Mejza znany jest z tego, że założył firmę Vinci Neo Clinic, która proponowała leczenie nieuleczalnych chorób w Meksyku za 80 tysięcy dolarów i wyszukiwali osoby, które gdzieś tam w mediach społecznościowych mówiły, że na przykład mają nieuleczalnie chorego syna na stwardnienie rozsiane, czy córkę, czy ktoś, załóżmy, starszy był chory na Alzheimera, i właśnie pan Łukasz Mejza, można powiedzieć, rękami pana Przybyły wynajdował takie osoby i próbowali je tak jakby osaczyć, no i doprowadzić do rozporządzenia, można powiedzieć, niechcianego swoim mieniem, czyli krótko mówiąc, próbowali wyłudzić od osób, które naprawdę są w trudnej sytuacji, no bo jeżeli ktoś chce ratować zdrowie, to często jest gotów poświęcić dowolne pieniądze. To właśnie Mejza, o czym niejednokrotnie mówiliśmy, była cała wielka afera. Mejza jest tą hieną, która próbowała w ten sposób te pieniądze wyłudzać od ludzi, no a Przybyła był właśnie tym konsultantem medycznym, który dzwonił, który obiecywał, który rozmawiał często właśnie z matkami niepełnosprawnych dzieci i tak dalej. Zresztą są świadectwa, są informacje, są osoby, które potwierdzają, jaką rolę pełnił pan Przybyła właśnie w tej spółce.
Współpracownicy Mejzy, wtedy, kiedy była wtedy tamta afera wybuchła, kiedy pojawiły się te informacje,
to było około roku temu.
Tak, mówili, że projekt naciągania ludzi na kosztowne i nieskuteczne terapie za projekt odpowiadał bezpośrednio Franciszek Przybyła, określali go jako prawą rękę Mejzy. A jeśli chodzi o to, jak wyglądała praca u Mejzy, tutaj też właśnie się wypowiadali, siadałem do Facebooka i szukałem stron rodzin chorych dzieci. Wpisywałem na przykład porażenie mózgowe i dzwoniłem po kolei. Ludzie reagowali sceptycznie, ale niektórzy zgadzali się na spotkanie. Wtedy wkraczał Franek albo sam Łukasz.
Franek, czyli właśnie Franciszek Przybyła, który teraz jest specjalistą w Human Resources w banku państwowym, bo przecież no, jest to bank, który jest spółką Skarbu Państwa. Największy polski bank państwowy, który powinien być takim przykładem. Tam powinni ludzie być wszyscy kryształowo czyści. A okazuje się, że kilka tygodni temu była afera, że został tam zatrudniony taki młody wilczek pisowski.
Taki, tak, związany z PiS.
Tak, taki
Oskar Szafarowicz.
Szafarowicz. A teraz, jakby to powiedzieć, no, kolokwialnie, niestety trzeba użyć takiego słowa, przydupa z pana Mejzy, posła niezrzeszonego, który jednak ratuje rząd PiS, czyli w ten sposób, jeżeli ktoś ratuje rząd PiS przy różnych głosowaniach, gdzie brakuje jednego głosu i pan poseł Mejza mówił, że on zawsze będzie tutaj za PiS-em głosował, to PiS odwdzięcza się, zatrudniając kolesi, na razie o jednym wiemy, ale zatrudniając kolesi pana Mejzy, czyli zatrudniając Łajzę Mejzy w spółce Skarbu Państwa, gdzie pracuje zdalnie, bo pracuje z Zielonej Góry, ale dostaje pieniądze już nie zdalne, tylko konkretne, realne.
A te dwa zatrudnienia to się wzięły od tego, że na początku marca został zatrudniony nowy pracownik odpowiedzialny za sprawy personalne, Jakub Kowaleczko. A kim on jest? Jest to zaufany człowiek wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
A, czyli tutaj mamy kolejny łańcuszek, bo Jacek Sasin, to już dobrze chyba wszyscy wiedzą, kto to jest. To jest człowiek, który dał, od jego nazwiska powstała nowa jednostka monetarna, czy jednostka płatnicza. No w każdym razie mówi się jeden Sasin, to znaczy 70 baniek dużych. 70 milionów to jest jeden Sasin, czyli na przykład... No, przybyła jeszcze tyle, z Mejzą nie wyciągnęli, ale już na przykład na ten NCBR, to jeszcze też będziemy mówili później o naukowcach, to już tam jeden Sasin albo dwa Sasiny miały pójść, nie? W każdym razie, kim jest Jacek Sasin? No Jacek Sasin, ja mam informację z miasta tak zwanego, a dokładnie z miasta Wołomina, gdzie kiedyś miałem rozmowę z naszymi widzami z tej miejscowości, z tego miasta, przepraszam. No i nie chcę tutaj urazić mieszkańców Wołomina, ale no ci widzowie powiedzieli mi, że Jacek Sasin, który też pochodzi właśnie z Wołomina, ma bardzo dobre kontakty w wołomińskim Świadku i nie tylko Świadku, ale też i półświadku. Także skoro przy okazji Jacka Sasina dzieją się zawsze takie dziwne rzeczy z pieniędzmi państwowymi, no to można tak zacząć antycypować czy wykoncypowywać sobie, kto kręci lody razem z Jackiem Sasinem. To już państwo sami się domyślcie, ja tego nie powiem, bo tutaj może już prokurator czeka za drzwiami.
Jeszcze co ciekawe, tutaj właśnie Wirtualna Polska dopytywała Ministerstwo Aktywów Państwowych właśnie o te zatrudnienia. I jeszcze w czwartek tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych twierdziło, że nie ma wpływu na politykę kadrową spółki.
Nie wtrąca się.
Odpowiadają za nią właściwe komórki organizacyjne danej spółki. Ale po 3 godzinach nastąpiła zmiana i tutaj pan Jacek Sasin w mediach społecznościowych opublikował tweeta. Poprosiłem prezesa PKO BP o ponowne przeanalizowanie celowości zatrudnienia w banku pana Franciszka Przybyły.
No właśnie, bo przeprosić jeszcze nie przeprosił, chociaż powinien. Na razie tylko poprosił. Zaraz będzie pewnie szybka zmiana. Pan Przybyła, okaże się, że no jednak no, nie sprawdza się jako łowca głów w banku PKO BP. Zdalny łowca głów z Zielonej Góry. No i niestety musi pójść na inne, mniej eksponowane, ale równie sowicie opłacane stanowisko w spółce Skarbu Państwa, bo przecież swoich nie zostawiają. Jak to oni mówią? Swoich nie bracają. To właśnie oni tak mówią, czy... No jak oni tak się lubią z ruskimi i z ruską, no to tak swoich nie bracałem, to może akurat do pisowców się dobrze będzie ten przyklei.
Mnie teraz właśnie zastanawia, kto zarządza tą kadrą PKO BP. Czy pan Jacek Sasin, czy jednak nie? Bo tutaj mamy sprzeczne informacje.
No to zależy właśnie, która... Bo to jest tak, że przeróżne spółki Skarbu Państwa są w gestii przeróżnych klik, nie? Czyli jest PiS, to się dzieli na przeróżne mafie, takie, czyli duża mafia, gdzie jest ten główny Don Vito, Jarosław Kaczyński, Corleone, składa się z mniejszych mafii, gdzie powiedzmy jest mafia Sasina, mafia Morawieckiego, mafia Ziobry, mafia Bielana, to tutaj NCBR, Ziobro to z kolei PZU, Morawiecki to ma tam swoje spółki, no jeszcze jest Obajtek oczywiście, który stara się swoją mafię ciągnąć przez Orlen, no a Sasin ma tam swoje możliwości i tak właśnie to wygląda, że tą spółką akurat widać zarządza Sasin, inną spółką zarządza inny don.
A jeszcze są inne ciekawe powiązania tutaj właśnie Franciszka Przybyły z Łukaszem Mejzą, ponieważ Franciszek Przybyła jest też prezesem firmy Vinci Eco Energy. Tam było Vinci Neo Clinic, tutaj jest Vinci Eco Energy, której beneficjentem rzeczywistym jest Łukasz Mejza. Zdziwienie. Wspólnikami są jego brat i kolejny asystent Łukasza Mejzy, Jakub Zgoła.
Czyli taka mniejsza mafijka, już należąca do Mejzy, uwłaszcza się, czy próbuje robić lody na kolejnych spółkach, bo przypuszczam, że firma Vinci Eco Energy no, nie funkcjonuje tak na całkowicie wolnym rynku, czyli nie musi sama zabiegać o klientów bez żadnego wsparcia państwa polskiego, tylko wręcz przeciwnie.
Jeszcze jednej rzeczy się doszukałam, jak tutaj wcześniej Łukasz Mejza to było Future Wolves, to teraz właśnie pan Przybyła, to jest Life Hackers i on się reklamuje, pokaże ci jak zhakować życie, także
No ciekawe. Dobrze, że Zielona Góra jest daleko od Lublina, to nie musimy tego tałataństwa widzieć na co dzień, no ale niestety, no to też jest część Polski, także przykro jest, że właśnie, zobaczcie, to polega, znaczy to pokazuje, jaki PiS jest, jaki to jest niemoralne, nie? Że oni mówią o prawie i o sprawiedliwości, i że są dobrą zmianą, a są zepsuci do cna, do szpiku kości. Bo człowieka, który powinien być moralnie skończony, czyli powinien być, nikt mu nie powinien ręki podawać, ten właśnie Mejza, który chciał po prostu oszukiwać, cwaniakować na ludziach, którzy no, walczą o życie swoich bliskich chorych, nieuleczalnie chorych, i on chciał ich oszukiwać, naciągać, to teraz nie tylko, że on dalej, można powiedzieć, no jest posłem, nie można mu zabrać mandatu, ale można go przecież objąć ostracyzmem, tak? Powiedzieć mu, panie Mejza, nigdy pana do żadnego medium nie zaprosimy, nigdy panu ręki nie podamy, jesteś pan zerem, no a zerem jest ktoś inny akurat, podobno, ale no, pan też możesz być drugim zerem, albo mniej niż zero, a tutaj nie tylko, że pan Mejza jest dalej honorowany jako poseł i tak dalej, to jeszcze załatwia się pracę i przeróżne konfitury dla pana Mejzy przez jego słupy, tak, czyli przez jego asystentów społecznych, no bo beneficjentem rzeczywistym jest pan Łukasz Mejza.
A jak sądzisz, czy teraz będzie jakaś reakcja banku na tą falę krytyki, która
tak,
się wylała?
Tak, będzie. No tak jak mówię, fala krytyki to jest jeszcze przynajmniej tyle dobre. Tym się różnimy od Rosji, że w Polsce PiSu jednak fala krytyki jeszcze ma jakiś wpływ, tak? Że nie idą tak na, po prostu na bezczela, na chama. Oni próbują, ale jak gdzieś tam ktoś właśnie wyhaczy, jakiś dziennikarz, młody dziennikarz czy starszy dziennikarz, i się podnosi fala krytyki, no to oni się cofają, tak? Bo Sasin po 3 godzinach jednak tego tweeta napisał. No, no my się niby nie wtrącamy, no ale poleciłem sprawdzić, no nie? Natomiast, wiecie, no sam fakt, że do czegoś takiego dochodzi, to już jest po prostu hańba dla nich, tak? To już powinno, ludzie powinni pamiętać przy wyborach o tej mafii pisowskiej, o tym, jak oni zawłaszczają państwo, jak właśnie nie stosują żadnych zasad. Jak ludzi, którzy łamią zasady, później wynoszą, dają im dostęp do koryta, do żłoba, nie? Jak tworzą kolejne farmy, można powiedzieć, świń, tak? Kolejne żłoby do pasienia się dla kolejne stanowiska, krótko mówiąc, dla kolejnych swoich krewnych i znajomych królika tak zwanych, nie? Czy kota Jarosława, można tak powiedzieć. Także pamiętajcie, drodzy widzowie i Polacy, przy urnach wyborczych, co ten PiS zrobił z Polską, jak ją niszczy, jak ją zawłaszcza, jak kradną. Jakie to są po prostu sępy i złodzieje.
Jak tutaj jesteśmy przy złodziejstwu i pieniądzach, to możemy też przejść do takiego tematu, ponieważ Polska Akademia Nauk, jej instytuty, brakuje im środków nawet na pokrycie pracownikom pensji minimalnej.
Tak.
Pan nie dostaje tych pieniędzy. Tutaj wyliczyli, że według ich szacunków potrzeba na ten cel 63 miliony złotych. Tutaj mówił prezes pan, na pensje minimalne, a na pokrycie kosztów bieżącej działalności brakuje 180 milionów złotych.
I to jest z kolei kamyk do ogródka Morawieckiego. Pinokia, o którym też można pokazać, co na przykład wypłynęło ciekawa informacja o Morawieckim. Co o nim myśli jego nauczyciel ze szkoły średniej? Wiecie państwo, co nauczyciel, nawet nie myśli, ale mówi. Znalazł się odważny człowiek, nauczyciel Pinokia, czyli Morawieckiego ze szkoły średniej, który powiedział, że no, pseudonim Pinokia to nie jest bez kozery, bo on po prostu był notorycznym kłamcą już w liceum.
Powiedział, określenie Pinokio nie wzięło się z powietrza, jest ono pewnym kodem kulturowym. To był notoryczny kłamca i taka jest prawda o polskim premierze. To powiedział Marek Jędrychowski, nauczyciel HIT-u i WOS-u we Wrocławiu.
Panie Marku, szacunek. Pan Marek Jędrychowski z Wrocławia. Szacunek, że odważył się pan powiedzieć prawdę o premierze Rzeczypospolitej Polskiej. Zobaczcie, jakich słów użył pan Marek. Nie powiedział, że pan Morawiecki to się czasami mija z prawdą, nie? Albo że no tak, no nie trafia w dziesiątkę, czy w sedno tarczy na przykład, my używamy takiego stwierdzenia. Powiedział o Morawieckim, że już za młodu był notorycznym kłamcą. Notorycznym kłamcą, rozumiecie? Czyli to jest cecha immanentna premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Jest notorycznym kłamcą, ma nos Pinokia jak stąd do Warszawy. No i teraz pytałaś się o PAN, tak? Czyli o Polską Akademię Nauk. Zobaczcie, co premier Morawiecki mówił kilka lat temu, jak się brał za premierowanie. Powiedział, że Polska będzie innowacyjna, że polska nauka to się będzie tak rozwijać, że prześcigniemy wszystkich, nie? Że po prostu będziemy ściągać, wiecie, i inwestycje, i naukowców, i będziemy nowe technologie opracowywać. A tutaj mamy Polską Akademię Nauk. Czyli można powiedzieć, no najważniejszy instytut naukowy, który grupuje najlepszych polskich naukowców. No tak powinno być przynajmniej, tak się spodziewam. Jeżeli Polska Akademia Nauk, nie jakaś tam lubelska, wrocławska, tylko polska, tak? Najważniejsza instytucja naukowa w Polsce nie ma pieniędzy na to, żeby naukowcy, którzy są tam zatrudnieni, zarabiali, uwaga, jakie pieniądze?
Minimalną pensję.
Minimalną pensję, rozumiecie? I są w Twitterze, byli rzeczywiście naukowcy, pokazywali skan. Oczywiście mam podwyżkę na 3600 zł brutto. Czyli zobaczcie, Morawiecki obiecywał, że będziemy mieli Polskę innowacyjną, że ściągniemy tutaj najlepszych naukowców, a naukowcy w najważniejszej instytucji zarabiają ledwo minimalną pensję, która obowiązuje w polskim prawie. I nawet brakuje na te minimalne pensje 60 milionów. Czyli niecałego Sasina brakuje, tak? To teraz zobaczcie, przypomnijmy aferę sprzed około 2 tygodni, kiedy kolejna z tych mafii, nie, mafia pana Bielana z Ligi Republikańskiej, próbowała wyciągnąć z budżetu, czyli no, nam wszystkim ukraść, ile milionów? Pamiętacie, ile tam było dla dwóch spółek, które zostały stworzone tuż przed konkursem, a nawet dla nich przeciągnięto czy przedłużono możliwość składania wniosków na, no, na dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwojów. Jedna z tych spółek chciała wyciągnąć z tego, co pamiętam, około właśnie 60 baniek, czyli też niecałego Sasina, nie? A druga tam poszła grubo, na ostro, tam było 100 kilkadziesiąt milionów. Oni w sumie zatrzymali ponad 200 milionów wypłat dla dwóch firm, które zostały założone po to, żeby ta mafia mogła wydoić Polaków. A panowi, czyli Polskiej Akademii Nauk, ile brakuje?
63 miliony na pensje minimalne i jeszcze 180 na koszty bieżącej działalności. I tutaj właśnie profesor Konarzewski, prezes PAN-u, mówi, że to jest wzrost ogólny kosztów funkcjonowania ze względu na inflację.
Tak jest.
Wzrost wynagrodzeń minimalnych, które nie były zapisane w poprzednich planach budżetowych. I dlatego jest jakby ten wzrost, czyli w sumie 240 milionów.
Czyli zobaczcie, Polskiej Akademii Nauk brakuje do słabego, minimalnego, można powiedzieć, funkcjonowania 240 milionów złotych. A w tym samym czasie kolesie Bielana, Adama Bielana z Partii Republikańskiej próbowali wyłudzić właśnie około 240 milionów złotych. I to jest w Polsce, o której Morawiecki obiecywał, co do której Morawiecki mówił, że będziemy nową tą Złotą Doliną Krzemową. Będziemy po prostu super, hiper miejscem takim innowacyjnym. No to widzicie właśnie, co są warte słowa premiera. Po czym poznać, że Putin kłamie? Po tym, że otwiera usta i mówi. No i teraz chyba to samo trzeba by zastosować do Morawieckiego. Po czym poznać, że Morawiecki kłamie? No po tym, że mówi.
A ja jeszcze bym przypomniała, że przecież w budżecie na ten obecny rok wśród poprawek, jakie tam zostały przegłosowane i wprowadzone, znalazło się zwiększenie do 2,7 miliardów złotych pieniędzy, które mają pójść na publiczną telewizję.
No na przykład. Ale też są wyliczenia, ile miliardów złotych Morawiecki wydaje poza budżetem. No ile tak. Już wydał. To już są setki miliardów złotych, tak? No i teraz pytanie, dlaczego panowi, czyli Polskiej Akademii Nauk, brakuje 60 milionów i 180? No wydaje mi się, że chyba po prostu dyrektor Polskiej Akademii Nauk albo naukowcy, którzy tam publikują, czy no po prostu różne badania przeprowadzają, no muszą być nie po linii tego rządu. Czyli muszą nie być sługusami PiS-u. No taki jedyny logiczny wniosek wysnuwam. Dlatego im się pieniędzy nie daje. A próbuje się wyciągnąć na przykład dla Bielana i spółki, tak? Czyli swoim to damy ile będzie trzeba, nawet dodrukujemy, po prostu damy ukraść PiS-owcom i przydupasom PiS-owców ile trzeba, a prawdziwym naukowcom będziemy dawali tyle, że po prostu będą chcieli zrezygnować, tak? No bo jaka jest konsekwencja tego, że naukowcy z Polskiej Akademii Nauk zarabiają 3600 zł? No taka, że niektórzy to ścierpią, tacy co bardziej ideowi, a tacy co już po prostu mają, przecież ludzie też mają, wiecie, życie, nie? Rodziny zakładają, zobowiązania mają jakieś tam, kredyty nawet niektórzy mają. To w końcu ci naukowcy rzucą to wszystko w cholerę i wyjadą z Polski. Będą rozwijali naukę i innowacyjność w innych krajach, panie Morawiecki.
A jeszcze można...
To naprawdę, ja się dzisiaj, wiecie, uniosłem trochę, ale krew mnie zalewa, jak po prostu, jak takie informacje przychodzą, nie? W jakim my dziadostwie żyjemy? Co to za kraj zrobili ci PiS-owcy?
A jeszcze można by tutaj powiedzieć w tym kontekście o lubelskim świadku, ponieważ podobnie pieniądze są ładowane w KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, a Uniwersytet Medyczny nie ma wystarczających środków na pensje dla pracowników, a w tym czasie KUL oferuje podwójne pensje profesorom.
I ciekawe, że Uniwersytet Medyczny jest uniwersytetem należącym do państwa, tak? A Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uniwersytetem, uwaga, prywatnym. No ponieważ nie należy do państwa polskiego, tylko należy do kościoła akurat, do jednego z kościołów, no ale de facto, no nie jest to, no chyba mamy rozdzielność państwa i kościoła, tak? Rozumiem, w konstytucji. Czyli jeżeli mamy rozdzielność państwa i kościoła, to Kościół katolicki jeszcze nie jest państwem, chociaż niektórzy by chcieli, żeby był, na przykład Mencen to by chciał, żeby Kościół i państwo to było jedno, tak jak nierozerwalne małżeństwa i tak dalej. No pisowcy też by może chcieli, chociaż się jeszcze nie posunęli do zmiany konstytucji, czy do prób zmiany konstytucji w tym kierunku. Natomiast tak działają, jakby rzeczywiście Kościół i państwo było jedno, dlatego firmie kościelnej, czyli KUL-owi, to są dotacje, a z kolei w tym momencie robi się to kosztem rzeczywiście Uniwersytetu Medycznego Lokalnego, bo nawet, to o tym też mówiliśmy już, ale może nam to uciekło, warto przypomnieć. Nawet KUL w tym roku rozpoczął studia, nowy kierunek medyczny.
Tak, dokładnie.
Na kierunek medyczny, nie mając absolutnie, nie mając, wiecie, laboratoriów, nie mając praktycznie wyposażenia, tak? Bo no, jak wiecie, no jak taki uniwersytet gdzieś właśnie tam teologię wykładają, no ale też i powiedzmy fizykę, to nie wiem, no ale matematykę, polski i tak dalej, nagle się bierze do wykładania medycyny, tak? No w ten sposób, że dostał Uniwersytet Medyczny, czyli uczelnia medyczna państwowa, dostała prikaz z góry od pana Czarnka, bo przecież on jest szeryfem, jeśli chodzi o szkolnictwo. Pan Czarnek wydał prikaz, żeby Uniwersytet Medyczny podzielił się z KUL-em swoimi zasobami. Czyli żeby na przykład udostępnił KUL-owi sale wykładowe, laboratoria, kadrę naukową, a dodatkowo została zatrudniona już w KUL-u jako do kadry naukowej żona pana Czarnka. No to po prostu cały czas jesteśmy w tym samym temacie. No swojemu, tam krukowi oka, czy nie, jak to, no po prostu nepotyzm, mafia, sitwa, klika, nawet już w tym u Czarnka też to jest, no ale to o tym przecież nieraz mówiliśmy, słynna afera Willa Plus to przecież nie kto inny jak pan Przemysław. Na szczęście nie jest lublinianinem, chociaż był wojewodą lubelskim, ale przy okazji krytykowania za Willa Plus dowiedzieliśmy się, że nie pochodzi z Lublina, przynajmniej lżej mi się na sercu zrobiło.
Tutaj banki, tutaj uczelnia, a jednak są jakieś podobieństwa. Mam już wasze komentarze. Wesoły ufoludek. Menda plus Wajza równa się Mejza.
O, bardzo dobre. To jest znakomity ten. To się nazywa takie równanie, tak?
Chyba tak. No tak, albo jest plus taki, i równa się.
No to rebus. Menda plus Wajza. No po prostu genialne. Genialne. To trzeba...
Dziękujemy bardzo za ten pomysł.
Opatentuj i będzie to viral może być z tego. Menda plus... Wajza Mejza, no. Brawo.
Jeszcze Johnny Walker chyba trochę próbuje bronić. Oni nie kłamią, tylko nie mówią całej prawdy.
No. Ale kiedy jest potrzeba powiedzieć całą prawdę, niepowiedzenie prawdy, no jest formą kłamstwa, można powiedzieć.
A ja również dziękuję. Super Czatowicz się pojawił pierwszy dzisiaj. Karol, dziękujemy bardzo. Oczywiście przypominamy wam, że właśnie możecie, ponieważ my tutaj nie dostajemy takich dotacji, jak tutaj właśnie...
Nie tylko nie dostajemy, ale nawet nie wyciągamy rąk po takie dotacje. My prosimy was o wsparcie tego, co robimy. Zobaczcie, co robimy. Jeśli wam się to podoba, to rzeczywiście wspierajcie nas, no bo funkcjonujemy dzięki wam. Jeśli nie będzie wsparcia od was, no to będzie nam trudniej. Chociaż pewnie nie zrezygnujemy.
Także to dzięki wam tutaj funkcjonujemy i przypominam, że możecie nas wesprzeć, czy właśnie poprzez super chat, to tutaj na czacie sobie klikacie i wpłacacie tyle, ile chcecie, czy przez Blik, DotPay, Patronite, czy zwykły przelew bankowy, także zachęcam was i też przypominam, że jeszcze można wpłacać 1,5% na Fundację Twój Ruch, której ja między innymi jestem przedstawicielem, także również zachęcam do wsparcia nas w ten sposób. I możemy powiedzieć może o stanie gitar, jaki mamy właśnie na dzisiaj.
Tak, mamy w tym momencie 540 gitar. Także jesteśmy za półmetkiem tego celu 1000 gitar. Jest dzisiaj 21 kwietnia.
Co to są gitary?
Gitary są to wasze wpłaty. Czyli jeżeli wpłacicie jakąś kwotę pieniędzy na wsparcie i na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd, to my to nazywamy gitarą. Kiedyś był taki, jeszcze za dawnych czasów, taka piosenka. 1000 gitar nam gra i właśnie pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, no już ponad 4 lata temu, czy około 4 lat temu, taki challenge właśnie dał dla widzów, żeby tych gitar było właśnie 1000, bo tak wcześniej było 700, 800 tych wpłat, no to niech będzie 1000 i od tego miesiąca rzeczywiście co miesiąc jest 1000 gitar i o to was i w tym miesiącu prosimy.
A ja teraz poproszę krótką animację właśnie o wsparciu naszej telewizji i później wracamy, będziemy rozmawiać o Ukrainie.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
W czwartek Jens Stoltenberg, przepraszam, przyjechał do Kijowa pierwszy raz po wybuchu, po właśnie wypowiedzeniu wojny przez Rosję Ukrainie, po najeździe na Ukrainę i rozmawiał właśnie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. To było takie pierwszy krok. Zełenski tam właśnie mówił między innymi, że musimy uzyskać coś więcej niż obecny format relacji z NATO. Chcemy gwarancji bezpieczeństwa, a jednocześnie nie poszukujemy alternatyw wobec członkostwa w sojuszu i nie postrzegamy takich rozwiązań jako kompromisowych. A też informacja z dzisiaj. Teraz już Jens Stoltenberg jest w Niemczech na spotkaniu właśnie ministrów obrony, tak, na spotkaniu ministrów obrony państw NATO i rozmawiają między innymi o pomocy Ukrainie i powiedział takie zdanie: wszyscy członkowie sojuszu zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem NATO.
Tak, to jest bardzo ważna wizyta, bo tak jak powiedziałeś, pan Stoltenberg był pierwszy raz w Kijowie od 24 lutego 2022 roku. No w zasadzie ostatnia taka postać ważna świata, która jeszcze nie była w Kijowie. No i cóż, zbliża się szczyt NATO. Szczyt NATO to jest takie doroczne de facto ostatnie wydarzenie wielkie, gdzie też zapadają ważne decyzje związane z NATO. A podczas poprzedniego szczytu NATO była decyzja o zaproszeniu do NATO Szwecji i Finlandii. Finlandia już formalnie jest w NATO. Wszyscy liczą na to, że do lipca, bo w lipcu w Wilnie będzie kolejny szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, Szwecja również będzie mogła formalnie zostać członkiem NATO, czyli szwedzka flaga będzie właśnie powiewać przed siedzibą NATO. No, zostały dwa kraje, które muszą ratyfikować, można powiedzieć, przyjęcie Szwecji, Turcja i Węgry, tak? Czyli najbliżsi sojusznicy Putina niestety w tym okresie, no bo Węgry to jest taki prawie że na twardo sojusznik Putina, chociaż zaczynają być pewne jaskółki zmian w polityce Węgier, ale też tutaj do tego doprowadza twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych i sojuszników, bo już nawet Stany Zjednoczone zagroziły, że obejmą sankcjami, no może jeszcze nie Orbana, ale ludzi Orbana, tak? No bo samego Orbana to trudno objąć sankcjami, w tym momencie nie mógłby nigdzie pojechać, natomiast ludzie Orbana już zaczynają być pod sankcjami powoli, a przynajmniej ostatnio został objęty sankcjami bank taki, można powiedzieć, który na Węgrzech miał siedzibę, bank inwestycyjny, w którym też Rosjanie mieli duże udziały i Amerykanie objęli sankcjami ten bank. Już się rozpadła, można powiedzieć, tutaj współpraca węgiersko-rosyjska. Jeszcze jest ten wektor, jeśli chodzi o współpracę związaną z energetyką jądrową, no bo tutaj Węgrzy rozbudowują swoją elektrownię jądrową w Paks i no, Rosjanie ją rozbudowują de facto, ale tutaj na przykład Francja jest chętna, żeby wejść w miejsce Rosjan, zastąpić ich i Węgrzy prawdopodobnie się na to zgodzą, no bo myślę, że też i wiecie, no wojna trwa ponad rok, nie? Jest to wojna zbrodnicza, gdzie po prostu zbrodnie wojenne Rosjan to już są dziesiątki tysięcy. Czyli naprawdę takiego natężenia zbrodni wojennych to nie było od praktycznie II wojny światowej, od czasów Niemiec i też Rosjan wtedy, tego co wtedy się działo. No bo wszystkie inne wojny w międzyczasie były rzeczywiście mniejszego kalibru, natomiast to co teraz wyprawiają Rosjanie w Ukrainie, to woła o pomstę do nieba, no i nie da się tak po prostu cały czas nie widzieć tego. Także myślę, że i Węgrzy już zwykli zaczynają widzieć, że cały czas stanie po stronie Rosji skończy się katastrofą dla Węgier. Bo katastrofa wizerunkowa już jest i smród pozostanie na długo. I będą się Węgrzy tego wstydzić, nie? Natomiast może też być katastrofa gospodarcza dla Węgier i może po prostu gospodarka węgierska upaść, a również no niewykluczone jest, że Węgry mogą zostać w ostateczności wykluczone i z NATO i na przykład z Unii Europejskiej, wyrzucone po prostu, tak? Czyli będą po prostu krajem otoczonym przez inny blok, nie? No to byłaby tragedia dla Węgier. Myślę, że Węgrzy to w końcu zobaczą i wywalą Orbana, jeżeli on dalej będzie taką politykę prowadził. No to są Węgry. No a Turcja, no w Turcji zaraz będą wybory prezydenckie. I pan Erdogan, według ostatnich sondaży, prezydent Erdogan nie ma szansy na reelekcję. Według sondaży powinien wygrać polityk, już nie pamiętam jego nazwiska, proszę mi wybaczyć, ale jakieś trudne do wymówienia. W każdym razie jest to polityk taki bardziej umiarkowany i bardziej prodemokratyczny. I też może być no, bardziej pronatowski. No Węgry są w NATO, ale no, też stoją, tak można powiedzieć, czy siedzą okrakiem na płocie, bo cały czas chcą dogadywać się z Rosją. Ich gospodarka, która przecież bardzo słaba jest, tam w Węgrzech była bardzo duża, czy jest bardzo duża inflacja, kilkudziesięcioprocentowa. Ich gospodarka, można powiedzieć, na wojnie zyskuje, no bo Węgry takim hubem były do można powiedzieć, omijania sankcji przez Rosjan. Ale tutaj też zdecydowanie Amerykanów sprawia, że Turcy z tego się muszą wycofywać, tak, z pomocy Rosjanom. Natomiast Turcy mają kontrolę nad cieśninami czarnomorskimi, czyli nad cieśniną Bosfor i Dardanele i one, no one muszą być w NATO, bo jeżeli nie będą w NATO, jeżeli będą wrogiem, można powiedzieć, NATO, to będzie wielki problem geopolityczny, ale tutaj Stany Zjednoczone widać, że dążą do tego, żeby Turków przekonać. Jak można Turków przekonać, czy jaki jest sposób? Bo też można pokazać kawałek historii, tak? Turcy chcieli kupić amerykańskie myśliwce F-16 i F-35, ale kilka lat temu zrobili takiego psikusa, że kupili rosyjskie, ruskie, kacapskie systemy antyrakietowe, czy antyteż lotnicze S-400. I to był taki policzek, że nie kupili Patriotów, tylko kupili ruski system, nie? Przez to, można powiedzieć, Ruscy mieliby możliwość, jakby to powiedzieć, no mapowania, funkcjonowania samolotów natowskich i no, w ten sposób uzyskaliby dane do rozwoju swoich systemów, co absolutnie nie wchodziło w grę. No i to tak jakby spowodowało ochłodzenie stosunków pomiędzy Turcją a Stanami Zjednoczonymi i troszeczkę Turcja, mimo iż jest w NATO, no to tak była na uboczu, no ale teraz Kongres dał zgodę, żeby sprzedać Turcji F-16 samoloty, to było w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu była ta informacja, czyli widać, że gdzieś tam te rozmowy trwają i idą w dobrym kierunku i jest szansa, że przed lipcem Turcja też ratyfikuje członkostwo Finlandii w NATO, ale to taki przydługi, można powiedzieć, wstęp, bo mieliśmy mówić o Ukrainie. Szwecji, przepraszam. Tak, tak. Bo mieliśmy mówić o Ukrainie.
Właśnie, Szwecja prawdopodobnie wejdzie, no ale co z Ukrainą? Czy dołączy rzeczywiście do NATO? No bo tutaj była właśnie ta wypowiedź Jensa Stoltenberga, że wszyscy członkowie sojuszu zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem, tak, NATO, ale na przykład niemiecki minister obrony Boris Pistorius wykluczył szybką decyzję o członkostwie Ukrainy. Powiedział, że drzwi są otwarte na oścież, ale to nie jest jeszcze czas na podejmowanie decyzji teraz.
No trwa wojna. Trzeba mieć świadomość, że nikt w czasie wojny nie zaprosi Ukrainy do NATO. I myślę, że Ukraińcy też są tego świadomi, ale tutaj ciekawe właśnie jest to, co się dzisiaj wydarzyło. Mianowicie słowa sekretarza generalnego Stoltenberga, że wszyscy są za, czyli wszyscy, no wiadomo, to nie jest równoznaczne z ratyfikacją, ale że generalnie wszyscy są za tym, że Ukraina powinna zostać zaproszona do NATO.
Czyli Węgry też.
Czyli Węgry też i Turcja i Niemcy i Francja, bo przypomnijmy, że w 2008 roku była szansa, żeby Ukraina znalazła się w NATO. Ukraina i Gruzja nawet, żeby się znalazły w NATO. I wtedy właśnie Angela Merkel stanęła, można powiedzieć, okoniem. I to, no to dlatego ona ponosi odpowiedzialność, też współodpowiedzialność za tę wojnę. Bo jeśli by Ukraina była wtedy przyjęta do NATO, to myślę, że Rosja nie odważyłaby się ani na zajęcie Krymu w 2014 roku, ani na agresję Gruzji, ani również właśnie teraz na wojnę w 22 roku. No tak się nie stało i to był wielki błąd. Niemcy to przyznają, chociaż sama Angela Merkel uważa, że ona to tutaj wszystko dobrze zrobiła, ale już teraz myślę, że nie ma takich polityków, którzy by tak szli w Europie zaparte, że to dobrze się stało, nie? No bo jednak widać, że właśnie to nieprzyjęcie Ukrainy wtedy do NATO skutkuje tą wojną, katastrofalną i naprawdę straszną wojną. No i teraz, czy Ukraina będzie w NATO? No myślę, że tak. Tylko, że po pierwsze musi wojna się zakończyć i wtedy tak. Wtedy, i to nawet szybko powinna zostać, wtedy przyjęta, tak? To, co się dzisiaj stało, czyli ta deklaracja Stoltenberga i też deklaracja, że prezydent Zełenski pojedzie na szczyt do Wilna, to jest duża zmiana, ponieważ Ukraińcy mówili, nawet właśnie wczoraj czytałem informację, że ich słowa były takie: musimy uzyskać coś więcej niż obecny format relacji z NATO. Bo jeżeli mamy pojechać tylko po to, żeby kolejny raz usłyszeć, że no fajnie będzie, jak kiedyś będziecie w NATO, no to po co nam tam jechać, tak? A jednak jadą. I są te słowa Stoltenberga. Ukraina na pewno będzie chciała, żeby NATO dało jej gwarancję bezpieczeństwa. Ponieważ NATO może dać gwarancję bezpieczeństwa państwu, które nie należy do sojuszu. Bo na przykład właśnie Szwecja czy Finlandia, jeszcze kiedy był czas ratyfikacji, no i była groźba, że na przykład jeżeli wojna się rozleje, to na przykład może pójść w tamtą stronę też, to dostały gwarancję czy obietnicę, gwarancję bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych i od innych, no można powiedzieć takie bilateralne, tak? Czyli albo cały sojusz, albo jakieś państwa należące do sojuszu dadzą gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie. I myślę, że spokojnie coś takiego może mieć miejsce, bo są państwa, które o tym mówiły. Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, no może jeszcze nie jednoznacznie, ale też były takie próby przy okazji tego planu pokojowego, konstrukcji planu pokojowego do zakończenia wojny czy powojennego porządku, ustalenia powojennego porządku, to też była tam mowa o gwarancjach dla Ukrainy. Wejście do NATO to jest automatyczna gwarancja bezpieczeństwa. Póki Ukraina nie będzie członkiem formalnie NATO, czyli póki nie będzie ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie sojuszu, no to może dostać gwarancję bezpieczeństwa od po prostu części NATO, albo nawet od całego NATO.
Ja też zachęcam Was, widzowie, do udziału w sądzie. Mamy sądę na czacie, również na Twitterze i na Instagramie. Czy jeszcze w tym roku Ukraina stanie się członkiem NATO? Odpowiedzi tak, nie, nie wiem. Także możecie głosować, później sprawdzimy te wyniki i skomentujemy.
Dlaczego to takie ważne? Jeszcze jedno zdanie.
Co znaczą te gwarancje? W sensie, czy NATO się zaangażuje wtedy w wojnę? Jeżeli by Ukraina weszła do NATO, czy wtedy już NATO będzie zaangażowane?
Jeśli Ukraina wejdzie do NATO, no to pakt, właśnie dokumenty, czy cały pakt północnoatlantycki polega na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak? Jest ten artykuł 5, który jest tym świętym artykułem, o którym mówili prezydenci, którzy tutaj byli, prezydent Biden na przykład, że będą bronić Stany Zjednoczone każdej piędzi, czyli każdego cala polskiej ziemi. Tak? I tak samo wtedy automatycznie będzie w przypadku Ukrainy. Ktoś, kto wchodzi do NATO, no to wchodzi do sojuszu, najpotężniejszego sojuszu obronnego, czyli w tym momencie Rosja atakując Ukrainę od razu staje się, można powiedzieć, jest w stanie wojny z Polską, Finlandią, Szwecją, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i tak dalej, tak? I Rosja tego nigdy nie zrobi już. Jeżeli Ukraina wejdzie do NATO, to myślę, że Rosja po prostu, zresztą no, nie wiadomo, jak się wojna skończy, może się skończy tak, że Rosja po prostu rozpadnie się, tak? Że wyrwie się kły temu niedźwiedziowi i to właśnie Ukraina zrobi. No bo teraz dlaczego z kolei dla NATO ważne jest wejście Ukrainy? NATO, mimo iż tak szumnie brzmi i ma taką, no, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, no pozycję czy opinię no, takiego niezwyciężonego, powiedzmy, sojuszu, to jeszcze nie było w wojnie prawdziwej z nikim, tak? Jest to potężny sojusz, ale nikt nie śmiał sprawdzić, można powiedzieć, możliwości obronnych NATO do tej pory.
Ten artykuł 5 nie został nigdy zastosowany.
Nigdy nie był zastosowany. Ale no, ta wojna pokazała, że szczególnie kraje europejskie, czyli członkowie wielu członków NATO, to są po prostu kraje rozbrojone, tak? To są kraje spacyfikowane. Niemcy, Hiszpania, Portugalia, no wiecie, nie są w stanie skompletować batalionu czołgów, żeby wysłać szybko na Ukrainę, tak? Czyli 14 czołgów nie są w stanie wysłać. Bo na przykład, nie wiem, wszystkie rozwalone, albo bez amunicji i tak dalej, no to w niektórych krajach to jest po prostu, armia jest karykaturą. To naprawdę tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, myślę, no Francja jest mocarstwem atomowym, także tutaj ona jest w stanie się obronić zawsze, ale jeśli chodzi o to odstraszanie, no to właśnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, no i te państwa na flance NATO same muszą się zbroić. Polska właśnie, Czechy, Rumunia, tutaj kraje bałtyckie, no ale zobaczcie, Ukraina. Jeżeli wojna by się teraz zakończyła, albo nie wiem, za 2 czy za 3 miesiące, no jeszcze zależy, jakie Ukraina straty poniesie, ale mimo wszystko, zakładając, że wojna się zakończy w tym roku, to Ukraina będzie miała poza Stanami Zjednoczonymi, myślę, najsilniejszą armię w NATO. Nawet może silniejszą niż armia turecka, która jest bardzo duża i dobrze uzbrojona. Bo będzie miała kilkaset tysięcy żołnierzy, będzie miała, wiecie, po kilkaset czołgów, kilka tam nowoczesnej artylerii, no jeszcze samolotów nie ma i tak dalej, ale będzie miała naprawdę nowoczesną, już zgodną, dostosowaną czy dopasowaną do standardów natowskich armię, coraz bardziej nowoczesną, unowocześnianą, ale co najważniejsze, będzie miała armię otrzaskaną w boju. Będzie miała pełno żołnierzy, którzy rzeczywiście walczyli, którzy rzeczywiście bronili, a przecież to jest sojusz obronny. No to chyba dla NATO super interesem jest przyjąć najlepszą armię obronną świata, która obroniła się przed wielkim mocarstwem. Oczywiście z pomocą NATO, no bo sama Ukraina by się nie obroniła, ale jednak no jest to pewnego rodzaju wojna zastępcza, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście można powiedzieć, NATO walczy z Rosją żołnierzami ukraińskimi, tak, że to NATO wspiera Ukrainę sprzętem, paliwem, amunicją i tak dalej. No ale NATO wie, że to jest, że Ukraina nie może przegrać. Że jeśli Rosja zagarnie Ukrainę, no to kolejna wojna to już będzie na ziemiach państw natowskich, bo się może Rosja wtedy rozzuchwalić i jednak odważyć zaatakować NATO.
Sir Alaryk pisze na czacie, nie ma szans, żeby Ukraina weszła do NATO w tym roku. Turcy się nie chcą zgodzić na Szwecję, a co dopiero na Ukrainę?
No, to rzeczywiście może być tak, że po pierwsze, zobaczymy, czy ta ukraińska kontrofensywa, na którą wszyscy czekamy i która w zasadzie, no niewykluczone, że już się powoli rozpoczyna, zobaczymy, jaki odniesie sukces i jak...
W tym roku Ukraina nie stanie się członkiem na...
Trudno powiedzieć, czy to już jest początek ofensywy, no bo wiecie, no mamy tak jakby w głowie to, co się wydarzyło w poprzednim roku. Czyli błyskotliwą, można powiedzieć, operację zaczepną, czy właśnie kontrofensywę w rejonie Charkowa, gdzie rzeczywiście no, takim śmiałym rajdem, jednostkami zmechanizowanymi Ukraińcy no, tak się przełamali przez linie rosyjskie, że Rosjanie w popłochu uciekali, ale do pewnego momentu, bo jednak po prostu zabrakło im Ukraińcom, wiecie, to jest tak, że jak idzie kontrofensywa, za kontrofensywą muszą nadążać i odwody, i przede wszystkim zapasy, materiały pędne, paliwo, wiecie, bajeprypasy, czyli amunicja, no wtedy po prostu w pewnym momencie zabrakło pary tej kontrofensywie charkowskiej i się zatrzymali na linii Swatowego, można powiedzieć, tak? Czyli odbili Izium, odbili w stronę właśnie tam Ługańska, można powiedzieć, trochę terenu, ale Rosjanie zdążyli ustabilizować linię frontu i ta linia jest do tego czasu, tak trwa całą zimę, tak? Ta operacja, można powiedzieć, taka błyskotliwa, to było odwojowanie czy części Chersońszczyzny, czyli można powiedzieć prawego brzegu rzeki Dniepr, głównie miasto Chersoń, no ale zobaczcie, że tam na przykład dosyć długo to trwało, no bo to polegało na tym, że po prostu Ukraińcy jak dostali hajmarsy, no to tam tłukli po ruskich, tłukli, odcinali im, można powiedzieć, możliwości zaopatrzenia, rozwalili most Antonowski, rozwalili most w Nowej Kachowce przy Tamie, no i wtedy Rosjanie widzieli, że nie mogą że nie utrzymają się tam, no i można powiedzieć, uciekli, ale w sposób zorganizowany. Niestety wtedy nie wytłukli tych Rosjan, którzy tam byli. To było dużo wojsk, szczególnie tych elitarnych, powietrzno-desantowych. One później znalazły się w Bachmucie. I można powiedzieć, to, co teraz się dzieje w Bachmucie, to dzięki temu, że Rosjanie dosyć dużo wojsk no tak jakby wynieśli z Chersonia. Także no to też był sukces, że odbili, można powiedzieć, Chersoń bez jednego wystrzału, można powiedzieć, bez walk ulicznych, bez cierpień ludności, ale no, pozwolili znacznej części wojsk tych okupujących prawy brzeg Dniepru wtedy uciec. No i teraz są działania takie widać, które już można powiedzieć nazwać kontrofensywą, czy początkiem, albo dalej przygotowaniami. Mhm. No bo jest świetna, można powiedzieć, organizacja ta psychologiczna, ten PsyOps tak zwany, czyli widać, że Ukraina, która znakomicie przez całą wojnę radzi sobie w działaniach, można powiedzieć, tych internetowych, czyli medialnych, już teraz prowadzi działania, które mają sprawić, że Rosjanie będą po prostu spanikowani. I tak się dzieje, że na rosyjskich telegramach
jakie
jest panika.
Jakie to są działania?
No na przykład wpuszczane są filmy pokazujące, jak idzie, nie wiem, wiele tysięcy żołnierzy ukraińskich, tak? Że oni idą do was, nie? Czy po was, nie? I to, wiecie, leci dron i tam, wiecie, no minutę czy dwie jest nad maszerującym wojskiem ukraińskim, które jeżeli by policzyć, to tam są ich tysiące, tak? Albo pokazują sprzęt w gotowości, tak? Że tutaj dzisiaj widziałem z całą kolumną na Humvee, tak? Były całe kolumny na czołgach i tak dalej. No i to wrzucają w internet. No i Rosjanie, wiecie, którzy mają problem ze wszystkim teraz. Czołgi to tam już T-34 szykują, nie? Zdejmują już w Rosji z pomników, żeby wysyłać na front. Żartuję, ale niedługo tak może być. Nie mają, wiecie, amunicji. Rosjanie już nie ostrzeliwują tak Ukraińców, bo już oszczędzają amunicji na kontrofensywę, nie? Rozumiecie? Czyli Rosjanie czekają, gacie pełne, w strachu, kiedy Ukraińcy się na nich rzucą. A ci tylko rzucają filmiki, zobaczcie, idziemy po was, nie? No i co? Jaki jest efekt? Że na przykład jest coraz więcej dezercji. Ukraińcy też taki uruchomili, można powiedzieć, telefon zaufania dla tych, którzy chcą zdezerterować ruskich orków, nie? I w tym momencie to już jest kilka tysięcy miesięcznie ruskich żołnierzy dezerteruje, można powiedzieć, ucieka ze swoich jednostek, poddaje się Ukraińcom. Także to też jest, można powiedzieć, kolejny efekt, nie? Ale też rzeczywiście już prowadzą działania takie stricte, można powiedzieć, militarne. Dzisiaj rano czytałem, że są informacje i to są niepotwierdzone przez stronę ukraińską, ale są już na rosyjskim telegramie. Są informacje, że Ukraińcy zdobyli przyczółek naprzeciw Chersonia mniej więcej, czy między Chersoniem a Nową Kachowką na lewym brzegu Dniepru. I że zdobyli taki silny przyczółek, że wiecie, już tam się okopali, dostarczają amunicję i tak dalej, czyli że już są na drugim, na lewym brzegu, skąd może pójść dalej w stronę Krymu uderzenie. To jest jedna rzecz, nie? Druga rzecz, w ostatnich tygodniach nasilili ataki na środki walki elektronicznej ruskie i radary, czyli próbują lokalizować stacje radarowe, próbują lokalizować stacje zagłuszania elektronicznego, czyli tak zwane te WRE, wojska radiowo-elektroniczne. To jest bardzo ważne, bo kiedy ruszy ofensywa, to Rosjanie, kiedy nie będą mieli komunikacji i kiedy nie będą mieli radarów, no to są bardziej bezbronni, tak? Czyli ofensywa ma większe szanse powodzenia. Także też to nasilili ataki Ukraińcy i to też jest taki, jakby można powiedzieć, wskaźnik, że zaraz się zacznie, nie? No i słowa nawet, można powiedzieć, zastępcy pani Hanny Malarn, już nie pamiętam, jakie ma stanowisko, chyba zastępcy ministra obrony, to jest także wysokie stanowisko, ukraińska wojskowa. Jej słowa wczoraj są takie, że działania kontrofensywne już się rozpoczęły. No i też przechodzą jakieś takie, wiecie, informacje, że tutaj w Bachmucie już odbili to, co na przykład Ruscy zdobywali 2 tygodnie, to oni w jeden dzień odbili, nie? Jakieś tam dwie, można powiedzieć, ulice, nie? Czyli widać, że Ruscy już nie mają pary, a Ukraińcy zaczynają. Kontrofensywę wstrzymuje pogoda, bo ta wiosna jest w Ukrainie bardzo deszczowa i rzeczywiście oni czekają na to, żeby ziemia wyschła, nie? Żeby ziemia była na tyle sucha, żeby po prostu sprzęt ciężki, czołgi, transportery opancerzone się nie zapadały. Najbliższe prognozy są takie, że w następnym tygodniu już ma być bardzo ciepło. Także może sam koniec kwietnia, początek maja to już będzie takie uderzenie. Ciekawe są też słowa i Zełenskiego, ale i pana Budanowa, którego ja osobiście szanuję. To jest młody generał, dowódca wywiadu wojskowego Ukrainy, który jak coś mówi, to rzeczywiście zazwyczaj ma rację, nie? I się sprawdza. On powiedział, że ta ofensywa, która się zacznie, będzie tak niesamowita, że będą zaskoczeni nie tylko Rosjanie, ale i Ukraińcy. Że po prostu to będzie coś niesamowitego, nie? I takiego bardzo zaskakującego. I Budanow twierdzi, że Krym odbiją w tym roku. Cały czas tak twierdzi, że Krym odbiją w tym roku.
To bardzo dobre informacje. Jeszcze myślę, że możemy powiedzieć o wypowiedzi minister obrony Niemiec, który uznaje za uprawnione ataki przez Ukrainę na przygraniczne rejony Rosji.
Tak, pan Boris Pistorius dzisiaj powiedział, że Niemcy nie widzą problemu, żeby Ukraina atakowała cele w Rosji, no pod warunkiem, że nie będą to cele oczywiście cywilne, tylko cele wojskowe. No i to znaczy, że również może wejść w tereny rosyjskie, tak? No zobaczcie, że Rosjanie zrobili wielkie, można powiedzieć, linie tam okopów i tak dalej wzdłuż frontu. No tam w Białgorodzie też tam budują trochę, nie? Trochę tam też zbudowali w rejonie białgorodzkim. Czyli też się tam tego spodziewają być może. No może być jednym z elementów zaskoczenia, może być właśnie rajd przez Rosję. Czyli może być rajd za granicą ukraińsko-rosyjską, ale po stronie rosyjskiej, tak żeby można powiedzieć, wielki kocioł, żeby odciąć ruskim drogę wszelkiego zaopatrzenia i tak dalej, zniszczyć ich. Wiadomo, że z tyłu, na zapleczu są kwatery, brygady, armii i tak dalej, czyli zniszczyć ich najcenniejsze, można powiedzieć, najbardziej wartościowe elementy wojskowe i zamknąć wielki kocioł całą armię rosyjską. Doprowadzić ją, nie wiem, do poddania albo no, po prostu ich tam...
Tutaj też trzeba jeszcze dopowiedzieć, że powiedział minister obrony Niemiec, że oczywiście te ataki, o ile nie, są skierowane w ludność cywilną.
Dokładnie.
A jeszcze taka informacja. Rosja zbombardowała Rosję.
Wczoraj, tak. Tak, to było ciekawe, bo był wielki wybuch w Białgorodzie, czyli w tym mieście właśnie, z którego później tam, czyli na północy można powiedzieć, na północ od Ukrainy, na północ od Charkowa. Mamy tutaj właśnie film, jak bomba spadła w środku Białgorodu.
To jeszcze jest, to nie jest jeszcze wybuch, to
na razie
spadła.
Tak, jest upadek bomby.
A zaraz będzie wybuch.
Czekamy później na wielki wybuch. Konkretne to było, nie? Widać, że ta bomba przebiła się przez warstwy, można powiedzieć.
Ministerstwo Rosyjskie Obrony wyjaśnia, że doszło do nieprawidłowego opadania amunicji lotniczej.
Czyli po prostu odpadła bomba z samolotu, który leciał właśnie zbombardować Ukrainę. No wiecie, śmiejemy się i tam niektórzy może się i cieszą, ale zobaczcie, że ta bomba miała wybuchnąć gdzieś tam, powiedzmy, koło Charkowa na przykład, tak? Czyli ta bomba miała zabić Ukraińców. Zabić miała Ukraińców. I to jest tego typu bomba, to jest ta bomba FAB-1500 prawdopodobnie, czy półtora tonowa bomba przynajmniej, bo może wyższego tam tonażu. I to tego typu bomba została przez ruskich, przez kacapów zrzucona na teatr dramatyczny w Mariupolu, gdzie zginęło kilkaset osób, nie? Od takiej właśnie bomby, nie?
No tutaj tylko dwie osoby zostały ranne.
To akurat trafiła nie w blok na przykład, tak? Tylko spadła na środek akurat, czy tam, no, gdzieś tam chodnik, jakieś tam drzewa i tak dalej, nie?
Tak, ale ten jeden samochód przeleciał, został wyrzucony.
Tak, tak. Ale zobaczcie, no, że no, stało się coś takiego w Rosji przez nieodpowiednie obchodzenie się amunicją. To jest częste w Rosji, przecież cały
Teraz
czas tam się...
Ukraińcy też już tutaj na Instagramie żądają pokojowych negocjacji między Kremlem...
A Białgorodem.
Tak.
No wiecie, też jeżeli by stosować to, co Rosjanie sami zapowiadali, bo Rosjanie mówili, że jakikolwiek atak na Rosję będzie skutkował odpowiedzią, w tym również nuklearną. Czyli jeżeli Rosja zaatakowała Rosję, to ta Rosja, która została zaatakowana, powinna odpowiedzieć uderzeniem jądrowym na
Rosję.
Na Rosję. No,
no to koniec wojny.
I koniec wojny. I rzeczywiście wtedy można szybko negocjacje pokojowe, bo jakiś tam grzyb będzie, jeden w Moskwie, drugi w Petersburgu i będzie załatwione. Dwa grzyby zakończą wojnę.
To teraz może jeszcze przejdźmy, jeśli chodzi o to embargo na Ukrainę, które było wprowadzone, ponieważ teraz jeszcze ukraińscy przetwórcy mleka żądają embarga na import polskich produktów mlecznych jako właśnie reakcję na to embargo polskie na Ukrainę.
No to jest, znaczy to myślę, że to jest bezsensowne żądanie, bo rzeczywiście no, ono tak pokazuje jakieś takie rozżalenie Ukraińców i to, że te środki przez Polskę podjęte były nieadekwatne, niepotrzebne. Natomiast ja bym szerzej spojrzał na ten problem, nie? Myślę, że generalnie decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości podjęta około rok temu, nie? O tym, że będziemy importować wszystko z Ukrainy, a nie tylko tranzytować, nie? Bo to była decyzja podjęta świadomie, jak się okazało, już po nie w czasie, na tej decyzji wielki biznes zrobiły niektóre wybrane firmy, nie? Często firmy związane właśnie z władzą obecną. Natomiast największe straty na tej decyzji poniesie polskie rolnictwo. Ponieważ to nie tylko jest kwestia polskiego zboża. Polskie rolnictwo i polscy podatnicy. Bo zobaczcie, no owszem, Ukraina, to już żeśmy tłumaczyli to na programie poprzednim w tym tygodniu, bodajże chyba we wtorek, tak? Ukraina musi gdzieś to zboże wysłać. Mhm. Naturalnie będzie to przez Polskę. Polska, robiąc taki ruch, że blokujemy import czy tranzyt zboża, no można powiedzieć, strzeliła sobie w kolano, nie? Czy z łuku w plecy. Można powiedzieć, wizerunkowo to bardzo źle dla Polski wyszło. Poza tym to też jest niezgodne z traktatem unijnym. Natomiast, czyli można powiedzieć, Polska i tak, to nawet mówiłem na programie, że wróci do tego, że będzie musiała przywrócić jak najszybciej, tak? Ten transport. I już ten transport dzisiaj jedzie, nie? Mhm. Tylko, że wiecie, warunki są pewne, że jest tam konwojowany, że jest SENT, czyli ten system elektroniczny,
tak, właśnie,
że są teraz plombowane ten, no nie? Czyli wiecie.
Jeszcze co tutaj mogę dodać, że przy tym właśnie Business Insider zwraca uwagę na to, że teraz nie tylko zboże, ale tam te 18 wszystko kategorii będzie musiało być kontrolowane bez względu na ilość.
Tak.
I tutaj mówią o tym, że przewóz jednego jajka też będzie musiał być zgłoszony.
No to właśnie można pokazać, że jacy to są, no wiecie, dyletanci w tym PiS-ie. Najpierw wprowadzają prawo, rok temu, które, jakby to powiedzieć, które nie, nikt tam się nie zastanowił, jaki będzie efekt tego, tak? Nikt, no bo no albo są tacy głupi, że po prostu nikt tam nie jest w stanie wymyśleć, że będzie źle, no albo chcieli zarobić, tak? I zarobili. No i teraz wprowadzili prawo, które naprawia tamto, powiedzmy, niedociągnięcia tamtej decyzji. No ale oczywiście zrobili to jak zawsze, czyli źle, tak? Bo teraz są problemy z tymi decyzjami, bo rzeczywiście będzie tak, że ktoś będzie chciał wwieźć wytłaczankę jajek, 10 jajek i de facto zgodnie z prawem powinien być eskortowany zgodnie przez KAS, czyli Krajową Administrację Skarbową, a tak naprawdę to nie powinien mieć prawa wwieźć tych jajek do Polski. Co
a
ciekawe,
tutaj jeszcze właśnie, to nie jest tylko eksport z Ukrainy.
Dokładnie.
Import.
Że te przepisy dotyczą w ogóle wwozu do Polski.
Tak. I tutaj właśnie eksperci mówią, że jeżeli wejdzie w życie, to w takiej formie, w jakiej jest, to zablokuje tysiące firm.
Bo zablokuje również transport z Niemiec, z Francji, serów, z Niemiec, nie wiem, z Hiszpanii, wina. Tak napisali pisowcy to prawo. No to pokazuje, jacy to są durnie w tym PiS-ie, nie? Przecież rok temu, kiedy była potrzeba pomóc Ukrainie w transporcie zboża i innych, można powiedzieć, wyrobów spożywczych, które były przeznaczone na rynki afrykańskie, azjatyckie i tak dalej, to można było już wtedy w sposób odpowiedni te przepisy wprowadzić z zabezpieczeniem, ale co ważne, najlepszym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie finansowe, czyli kaucja. Czyli na przykład płacisz kaucję, jakaś firma transportowa płaci kaucję przy wwozie i jak towar opuści Polskę przez port polski, to dostaje zwrot kaucji. No nie? Czyli wiecie. I druga rzecz, którą teraz na przykład Ukraińcy wprowadzają, to strona ukraińska. Bardzo dobre, myślę, rozwiązanie. To jest coś takiego, że firma, która złamie te przepisy, ukraińska, tak? Że na przykład miał być transport zboża, a ona to zboże sprzedała gdzieś tam do jakichś, powiedzmy, hurtowni gdzieś tam pod Lublinem na przykład, traci możliwość transportu do Polski. Czyli może być, traci zezwolenie na transport. Czyli raz wpadniesz, nie ma cię w tym biznesie. No to jest słuszne, uważam. Po prostu nikt się nie odważy zrobić jakiegoś wałka, bo straci, można powiedzieć, możliwość normalnego funkcjonowania, tak, w tym biznesie.
Ale mówię,
trzeba to było wcześniej wprowadzić. Jaki problem?
Mówiłeś tutaj o tym, że polski rząd zarobił na tym. W jaki sposób?
No nie sam polski rząd, no ale firmy, czy głównie jacyś tam cwaniacy, którzy wiedzieli, że przepisy są skonstruowane nieudolnie i wiedzieli, jak je obejść, czy jak je wykorzystać do tego, żeby zarobić. No i teraz na czym polega ten zarobek i jak on uderzy w polskich rolników?
No właśnie.
I dlaczego nie dotyczy to tylko zboża, bo już mówi się i o owocach, i o przeróżnych polskie rolnictwo za 3-4 miesiące będzie miało wielkie problemy. Tak się mówi. Bo na przykład, ja dzisiaj czytałem, że korzystając z tego, że można było bez cła i bez podatku wprowadzić do Polski dowolne towary rolno-spożywcze, na przykład polscy przetwórcy owocowi obkupili się w ciągu tego roku mrożonkami owocowymi z Ukrainy. No bo jeżeli wyprodukowanie, załóżmy, mrożonych, nie wiem, malin, truskawek, jakąś tam, ileś tam kosztuje i później one jadą i przejeżdżają przez polską granicę i są bez cła i bez podatku, no to te hurtownie mówią, no kupiliśmy, bo była okazja kupić. Bo kupiliśmy zamrożone owoce w takiej cenie, ile by nas kosztowało kupienie świeżych owoców od polskiego rolnika, plus ich zamrożenie. A my już mieliśmy zamrożone gotowe. I w tym momencie są, mają pełne, można powiedzieć, hale tych mrożonek z Ukrainy. No i jak na przykład polskie truskawki za 3 miesiące, czy za 2 obrodzą, a maliny za 3, czy za 4, to co polski rolnik z tym zrobi? Skoro chłodnie nie będą chciały kupić, bo już są zapełnione towarem z Ukrainy, no będzie tragedia, będzie płacz. Będzie wtedy, będą sprzedawać na targach za psie pieniądze, będzie spadek cen. I co będzie? I znowu będą winni Ukraińcy? No nie, jeżeli Ukraińcy mieli możliwość eksportu, bo tak zostały skonstruowane przepisy, czy dano im możliwość, właśnie PiS im dał taką możliwość, no to z niej skorzystali. I nie są tutaj oni winni, nie będą winni, ale oczywiście cała narracja, zobaczycie, będzie, że to jest wina Ukraińców i trzeba znowu blokować, trzeba znowu zabierać im możliwość sprzedaży. No po prostu tak działają prawa wolnego rynku. Jeżeli umawiamy się na tranzyt, a zamiast tranzytu robi się zapełnianie polskich składów, polskich elewatorów, polskich chłodni, no to w pewnym momencie okazuje się, że nie ma już miejsca na polskie maliny, polskie truskawki, polskie zboże i tak dalej. Problem ze zbożem polega na tym, że jest jakaś tam pojemność elewatorów, czyli magazynów zboża w Polsce. Rolnicy, tutaj jeszcze są działania...
11-12 milionów ton.
Tak, działania jeszcze jakie są Kaczyńskiego i Morawieckiego. Polska w zeszłym roku wyprodukowała 38 milionów ton zbóż. 30 milionów to są nasze potrzeby, 8 milionów zawsze eksportujemy. Wyeksportowaliśmy?
3.
Zostało 5. Dlaczego te 5 zostało? Ano dlatego, że pan Kaczyński powiedział w pewnym momencie zeszłego roku rolnikom, nie macie co sprzedawać, bo cena będzie rosła. No to nie sprzedają, trzymają. 5 milionów ton, nie? A ile mamy miejsca w magazynach? 11-12?
11,5.
Okej. Okay. W międzyczasie z Ukrainy przyszło tam około 8 milionów ton chyba przez Ukrainę szło, z czego kilka milionów, 3 czy 4, zostało w Polsce. Bo się rozpłynęło często właśnie to, te zboże techniczne i tak dalej, o tym mówiliśmy. Czyli w tym momencie, zobaczcie, zbliżają się żniwa, w maju już są żniwa pierwszych tych zimowych, jakichś tam ozimych i tak dalej. No nie jestem rolnikiem, nie znam się, mogę pomylić miesiące, wybaczcie, ale wkrótce będą pierwsze żniwa, a my nie mamy prawie miejsca w magazynach, bo mamy zboże polskie niesprzedane, bo obiecano rolnikom, że sprzedadzą drogo, tak? Bo tak Kaczyński powiedział, nie sprzedajcie, cena będzie rosła, nie? I ukraińskie, które zostało, kupione tanio, no to wiadomo, że jakaś hurtownia czy zakład przetwórstwa, jak miał możliwość kupić z Ukrainy za 800, a nie z Polski za 1400, to kupił z Ukrainy. No i w tym momencie idą żniwa, a my nie mamy miejsca na zmagazynowanie zboża. Będzie płacz, będzie naprawdę ten rok, a to jest rok wyborczy, ja myślę, że przez właśnie zamieszania z wsią, z rolnikami, PiS po prostu polegnie. Bo sami są winni, bo to PiSowcy są winni tego, do czego doszło.
Ale teraz pytanie, czy to jest celowe niszczenie polskiego rolnictwa, czy takie działania nieświadome, byle sobie zarobić i zobaczymy, jak to będzie, nie licząc się ze skutkami?
No tego nie wiemy, nie? Bo to jest pytanie o to, czy ten rząd to jest rząd agentury ruskiej, albo niemieckiej, albo jakiejś innej, która chce zniszczyć Polskę, czy to są po prostu idioci i chciwcy. Ja osobiście myślę, że to są idioci i chciwcy. Bo to widać w wielu innych ich działaniach, że to są idioci i chciwcy, często pyszni ludzie, a pycha poprzedza upadek. Tutaj widzę pan Czarnek, jaki to jest but, nie? Minister rządu, minister edukacji, a największy pyszałek, można powiedzieć, wśród ministrów, nie? I tak samo inni też, może nie aż w takim stopniu, ale to jest po prostu rząd buty, pychy, chciwości. Ale wszystko w sosie świętojańskim. Jacy to oni są pobożni, kolana wytarte do krwi i świętojańscy i tak dalej, nie? I dobra zmiana. Ale to są po prostu chciwcy, niemoralni, o nieprzemienionych sercach. Tutaj można by pomachać Nowym Testamentem, bo to są ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Oni tylko mówią, że znają Boga, a ich życie to jest od niedzieli do niedzieli. Żyją jak psy, bez zasad. W niedzielę pójdą, się wyspowiadają i uważają, że wszystko jest okej. Dlatego, wiecie, no, jeżeli Polska ma być zmieniona, to musi zaroić się ludźmi, którzy oddadzą życie Jezusowi Chrystusowi, którzy nawrócą się i którzy rzeczywiście będą chcieli też, też to, co jest opisane na kartach Pisma Świętego, na kartach Biblii, wprowadzać nie tylko w swoje życie, ale również w życie społeczne, w życie naszego narodu. Z PiS-em to się nie uda. To już jest pogrzebane, pozamiatane.
Czy da się jeszcze w tej chwili jakoś uratować polskie rolnictwo?
Nie wiem. Nie wiem, ale no, myślę, że to będzie bardzo ciężki rok dla rolnictwa. I naprawdę, no nie jestem, ja na ministra rolnictwa nigdy nie poszedł, nie znam się na tym, natomiast no widzę jak działają warunki, nawet, no wiecie, warunki rynkowe, tak? Podaż z popytem, czy się równoważą, czy nie. Jeżeli jest nadpodaż, to cena będzie musiała spaść. To niezależnie od popytu, jeżeli będzie nadpodaż, czyli będzie w pewnym momencie za dużo zboża, bo mamy zboże zaległe, mamy, znaczy z zeszłego roku niesprzedane i będzie nowe zboże, to cena będzie musiała spaść. A to, co rząd obiecuje, bo przecież rząd, żeby załagodzić niepokoje, to obiecuje rolnikom, co? Interwencyjny skup zboża w jakiejś wysokiej cenie, nie? No to za to wszyscy zapłacimy. To jest w tym momencie socjalizm, tak? Czyli w tym momencie wszyscy Polacy zrzucą się na to, żeby obietnice kłamcy Pinokia, już o tym mówiliśmy, i naczelnika Kaczyńskiego zrealizować, tak? Czyli żeby na przykład rolnicy dostali 1400 zł za tonę pszenicy. Chociaż dopłaty do tony w ogóle pszenicy to jest coś absurdalnego, wszyscy się śmieją, są najwyżej dopłaty do hektara, ale oni obiecują nawet takie rzeczy, nie?
Ja już mam komentarze od was. Tomek M. pisze: wolny rynek tylko dla złodziei i cwaniaczków. A Marcin Lewicki: buble prawne lub celowe działanie. Kto miał zarobić, ten zarabia przy korycie i ich rajstopy.
Tak.
Jeszcze Zdzisław Ozga: każda firma transportowa już ma wpłaconą kaucję przy wydawaniu licencji.
Okay.
Nikt już nie musiałby płacić przy transporcie zboża.
Okej, okay, no to tutaj Zdzisław nam wytłumaczył, jak to działa. No, ale myślę, że rozsądnym jest to rozwiązanie, o którym tutaj mówi Ukraina, żeby po prostu, no nie tylko przepadały, rozumiem, te kaucje, ale żeby przepadała licencja. Jeżeli ktoś nie realizuje tego celu, a wręcz realizuje przeciwny cel, no to sorry, no nie macie po prostu, dziękujemy za współpracę.
Jeszcze Irab 29, jeżeli prezes, pastor, przedsiębiorca i Polak Michał Fałek nie będzie w strukturach nowej partii, to ja wciąż nie będę miał na kogo głosować.
Dzięki bardzo. No nie wiem, bo my już partię jedną mieliśmy, została nam przez PiS zamknięta. No teraz jakiś nowy dobry ruch podobno powstaje, tak? Czy już powstał? No zobaczymy. Będziemy obserwować tę partię posła Szramki. No ja tak nie miałem czasu dokładnie się przyjrzeć, powiem szczerze, programowi. Dobrego ruchu. Mówisz, że już jest dobry buch, tak? Myślę, że niektóre rzeczy no, nie są zgodne z moim światopoglądem. Te, które, o których tam jest, no nie? Ale generalnie są w zakresie wolności, takiej szerokiej wolności. Na przykład tam jest chyba możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych, nie? W ich programie. No, tak z tego, co jest. No, ale wiecie, ale dużo rzeczy jest, które mi się podobają, tak? I może być tak, że oddam swój głos na przykład na dobry ruch. Natomiast już podjąłem decyzję, że mój głos będzie głosem przeciwko PiS-owi. Czyli ja będę głosował przeciwko PiS-owi.
Jeszcze Dariusz...
Po prostu już się nie dam kolejny raz oszukać tym bandytom, tej bandzie z PiS-u, która niszczy polski kraj.
Jeszcze Dariusz Rysak: ja uważam, że poparcie dla PiS zmaleje na wsiach, ale tylko symbolicznie.
Ale trzeba przyznać, trzeba przypomnieć, że PiS wygrał właśnie dzięki rolnikom ostatnie wybory. Bo w miastach przegrał, a wygrał właśnie dzięki właśnie małym miejscowościom i wioskom, bo PSL już nie jest taki mocny na wsiach i właśnie te głosy z PSL-u przeszły na PiS. Także jeśli spadnie mu na wsi, to przegra wybory. Zresztą już jest sondaż wczoraj taki, że PiS jest daleko w tyle i już tam blady strach padnie. No po prostu trzeba ich będzie rzeczywiście rozliczyć i powsadzać do więzień tych złodziei.
A my możemy przejść do naszej sondy. Czy jeszcze w tym roku Ukraina stanie się członkiem NATO? 19% głosów na tak, a tutaj jest ponad 300 głosów, wcześniej to było 20, 61% głosów na nie i 20% głosów nie wiem. Czyli cały czas się utrzymuje najwięcej głosów na nie.
No to jest chyba po prostu nierealne w tym roku, ale w następnym? Myślę, że jeżeli byśmy was zapytali w następnym roku, to może byłby odwrotny wynik.
A ja będę przechodzić już do ogłoszeń. Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego Hongkończyk w sobotę 29 kwietnia o godzinie 18 w Rzeszowie, Klub Kultury Zodiak. Bohaterem filmu jest Jimmy Lai, przedsiębiorca, potentat medialny i działacz prodemokratyczny, prześladowany i uwięziony za otwartą krytykę Komunistycznej Partii Chin. Jeszcze przypominamy oczywiście, że w Lublinie trwa wystawa Biblii w Bibliotece Głównej UMCS-u na ulicy Radziszewskiego 11 i trwa ta wystawa do 9 maja, więc możecie odwiedzić tą wystawę, tam są przewodnicy gotowi oprowadzić, więc zachęcamy was, jeżeli jesteście z okolic. I też zapraszamy do naszej grupy na Facebooku Idziemy po Wolność. Już teraz mamy ponad 2500 członków, także zachęcamy was do dyskusji. Na naszej stronie internetowej pojawiła się notatka prasowa właśnie z wywiadu z Pawłem Szramką i o tym powstaniu w Polsce ruchu, dobrego ruchu. I tam możecie przeczytać właśnie wywiad z liderem partii Dobry Ruch. A dziś po programie Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego Pomóżcie Nam. Również kartka z kalendarza o porozumieniu rządu RP z klubem paryskim z 1991 roku. No i oczywiście zapraszamy was o 17 na serwis informacyjny, a o 18 list do Koryntian. Chrześcijaństwo unieszczęśliwia. Także zobaczcie i oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego 536 813 435. Możecie zadzwonić, a telefon odbierze lub oddzwoni właśnie redaktor Michał Fałek.
Tak, postaram się oddzwonić, chociaż nie wziąłem telefonu ze sobą, a nie będzie mnie dwa dni, także najwcześniej w niedzielę, ale mamy informację
tak,
taką,
jest
że...
jest jeszcze drugi właśnie, telefon kontaktowy.
Uruchomiliśmy drugi telefon, żeby łatwiej było się z nami skontaktować.
533 906 230, tutaj pastor Paweł Machała pod tym telefonem. No i oczywiście możecie też pisać maila kontakt@ispodprat.pl, ale ja zachęcam was bardzo serdecznie do dzwonienia, do takiego kontaktu.
No. Osobistego przez telefon.
Tak,
tak, są czasami bardzo fajne rozmowy naprawdę z wami. Także dzięki za te telefony, za ten kontakt.
A my już się będziemy żegnać. Ze mną w studiu był redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, prezes, Polak. Bardzo dużo tych P.
A żeby nie było samo P, to tata, tak?
Tak, dokładnie.
Dziękuję tobie. Bardzo się cieszę z kolejnego naszego wspólnego programu. No i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz.
Ja również mam taką nadzieję. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Dziękuję za wszystkie komentarze i pytania i do zobaczenia.
Pomóż nam. To przesłanie pewnego snu, widzenia nocnego. Nie mojego, ale apostoła Pawła. Apostoł Paweł, możemy o tym przeczytać w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy zastanawiał się, gdzie ma kierować kroki swojego zespołu misyjnego, czyli gdzie głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko w Jezusie Chrystusie, tylko przez zaufanie Mu, tylko z łaski Boga, nie z naszych zasług, sakramentów, kościelnej przynależności itd., itd., zastanawia się i nie wie. I wtedy ma nocne widzenie, prawdopodobnie sen, gdzie widzi Macedończyka. On znajduje się na terenie dzisiejszej Turcji. Wtedy to oczywiście nie było tu takiej bariery kulturowej, jaka jest obecnie, ale jednak geograficznie była. I śni mu się pewien Macedończyk, czyli już pierwszy przedstawiciel Europy, i właśnie woła: pomóż nam, pomóż nam. Zobaczcie, że ten Macedończyk nie woła pomóż mi, ale mówi nam, czyli narodowi macedońskiemu. Jak więc w ten sposób, dzięki temu możemy spojrzeć na Ewangelię, na głoszenie Ewangelii? Zobaczcie, ewangelizacja, głoszenie komuś dobrej nowiny o zbawieniu, to jest największa pomoc, jaką temu człowiekowi można okazać. Bo jemu grozi potępienie, a ty mu mówisz o wiecznym ratunku. Jak ma się, wiecie, są choroby na raka, kuracje takie, śmakie, ludzie się tam prześcigają. Tu mamy wieść o ratunku od wiecznego piekła. Największa, najważniejsza wiadomość dla każdego człowieka w całej historii. Ale zwróćcie uwagę, że on mówi w liczbie mnogiej: pomóżcie nam! Czyli głoszenie Ewangelii jest też pomocą narodowi, który ginie, który nie widzi Boga, który pogrąża się w jakiejś destrukcji, niemoralności. Spójrzcie w ten sposób na to, co my dziś robimy w Polsce. To jest ratunek, ogromna pomoc dla narodu polskiego.
Pierwszego kwietnia 1991 roku rząd polski podpisał z tak zwanym Klubem Paryskim umowę w sprawie redukcji zadłużenia. Klub Paryski jest to nieformalna grupa 19 wysokich urzędników zajmujących się finansami w najbogatszych krajach świata. Klub zajmuje się głównie rozwiązywaniem problemów, które powstają, gdy jakiś kraj nie jest w stanie spłacić swoich długów. Polska wpadła w pułapkę zadłużenia wskutek polityki Edwarda Gierka. Liczył on na to, że dzięki kredytom z państw zachodnich uda się zbudować gospodarkę zdolną do konkurencji na rynkach światowych, a następnie spłacić kredyty wpływami z eksportu. Tak się jednak nie stało. Nasz import ciągle przewyższał eksport, a odsetki od długu były coraz większe. W roku 1980 rząd PRL rozpoczął negocjacje z Klubem Paryskim w sprawie odroczenia spłat. W marcu 1981 roku Polska nie była już w stanie spłacić nawet odsetek od kredytu. Stała się bankrutem, choć formalnie tego nie ogłoszono, bo nikomu nie było to na rękę. Po roku 1989 rozpoczęto negocjacje o redukcji zadłużenia, co miało być wsparciem prowadzonych reform. Zgodnie z podpisanym porozumieniem do roku 1994 umorzono Polsce 6 900 milionów dolarów odsetek i 2 miliardy 900 milionów dolarów kapitału zadłużenia. Ponieważ Polska spełniła warunki klubu, w drugim etapie po roku 1994 zastosowano dalsze redukcje zadłużenia i odsetek, które regulowały umowy z poszczególnymi państwami. W sumie zredukowano dług jeszcze o 50%. Zastosowano też tak zwaną ekokonwersję, wydatki na ochronę środowiska poniesione przez Polskę odpisywano od długu. Harmonogram przewidywał, że cały dług Polska spłaci do roku 2014, ale już w roku 2009 spłaceni byli wszyscy wierzyciele z wyjątkiem Japonii.